Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o stosunkowo rzadkim rodzaju nowotworu, czyli o raku trzustki. Po wykryciu nowotworu rok przeżywa około 20% chorych, a pięcioletnie przeżycia zdarzają się jeszcze rzadziej. Nie tylko z powodu trudności diagnostycznych, ale leczniczych. Częstość zachorowania na raka trzustki wzrasta z wiekiem, osiągając szczyt po 60 roku życia. Zanim jednak opowiem o raku trzustki, przypomnę anatomię i fizjologię tego narządu, o łacińskiej nazwie pankreas, nazwanej także ślinianką brzuszną, ze względu na budowę histologiczną. Trzustka jest zbudowana z małych zrazików. Gruczoł ma strukturę cewkowo-pęcherzykową i leży głęboko na tylnej części jamy brzusznej za żołądkiem. Anatomicznie wyróżnia się w gruczole głowę, trzon i ogon trzustki, której długość wynosi około 20 cm, szerokość 5, a grubość 3. Leżąca po prawej stronie od linii pośrodkowej ciała rozszerzona część trzustki nazwana głową otoczona jest dwunastnicą. Natomiast trzon i ogon przebiegają w stronę lewą i ku górze w kierunku śledziony. Rozwój w ostatnich latach technik diagnostycznych, szczególnie endoskopii, ultrasonografii, tomografii komputerowej umożliwił rozpoznanie wielu schorzeń tego narządu, chociaż nadal rak gruczołu trzustkowego, dość długo nie dający objawów i dolegliwości, jest powodem wysokiej śmiertelności chorych. Trzustka pełni zarówno funkcje wewnątrzwydzielnicze z wydzielaniem hormonów, szczególnie insuliny regulującej poziom cukru we krwi oraz glukagonu. Poza funkcją wydzielania dokrewnego, trzustka pełni funkcje zewnątrzwydzielnicze związane z wydzielaniem i transportem soku trzustkowego do dwunastnicy, jaki zawiera enzymy trawienne, czyli substancje pomagające w rozkładaniu i przyswajaniu spożywanego pokarmu. Sok trzustkowy jest wydzielany do dwunastnicy przez przewód trzustkowy, nazwany również przewodem Wirsunga, wynikający razem z przewodem żółciowym, który odprowadza żółć z wątroby, umożliwiając proces trawienia. Wytwarzany w trzustce i wydzielany do dwunastnicy sok trzustkowy zawiera enzymy trawienne w formie nieaktywnej i dopiero w zasadowym środowisku dwunastnicy pod wpływem innego enzymu, enterokinazy, biorą udział te soki w trawieniu białek, tłuszczy i węglowodanów. Wprowadzone badania wykazały, że skład soku trzustkowego zależy od stosowanej diety i przyjmowanych pokarmów. Przewaga w diecie pokarmów węglowodanowych i mącznych, jak makarony, kasze i ciasta, prowadzi do wzrostu w soku trzustkowym amylazy, enzymu trawiącego cukry, natomiast pokarmy białkowe powodują wzrost enzymów trawiących białka. Z kolei dieta wysokotłuszczowa jest powodem wzrostu enzymów trawiących tłuszcze, czyli lipaz, chociaż nadal mechanizm tych zjawisk nie został wyjaśniony. Podejrzewa się sprzężenie zwrotne przez ilość wydzielaną do dwunastnicy soku, a główny mechanizm autoregulacyjny ma polegać na hamowaniu wydzielania pod wpływem wystarczającej ilości danych enzymów. Najsilniejszym bodźcem wydzielniczym jest tłusty pokarm z dużą ilością białka, stąd w stanach zapalnych tego narządu ochronnie polecana jest dieta niskobiałkowa z wykluczeniem pokarmów tłustych. Sok trzustkowy, podobnie jak inne wydzieliny trawienne, wytwarzany jest w kilku fazach, określanych jako głowowa, zapoczątkowana przez sam widok pokarmu, zapach, smak i żucie oraz połykanie, co odbywa się przez pobudzenie nerwów, szczególnie nerwu błędnego. nerwu czaszkowego odpowiedzialnego także za wzrost wydzielania kwasu solnego i innych enzymów oraz hormonów, w tym gastryny wydzielanej przez gruczoły błony śluzowej żołądka. Zapach pokarmu i wygląd potraw wpływa na apetyt ze wzrostem chęci do jedzenia, co odbywa się zarówno na drodze nerwowej, jak i hormonalnej i enzymatycznej. U podstaw tych procesów leżą zarówno świadome, jak i nieuświadamiane automatyczne procesy aktywowane pod wpływem procesów psychicznych, tych zarówno uświadamianych, jak i nieświadomych. Kwas solny i enzymy wydzielane w przewodzie pokarmowym pobudzają do wydzielania inne enzymy i hormony, szczególnie sekretynę, która zwiększa wydzielanie soku trzustkowego. Mniej skomplikowane następne fazy to żołądkowa i jelitowa, rozpoczynają się z przedostaniem treści pokarmowej do dalszych odcinków przewodu pokarmowego, co odbywa się nie tylko na drodze nerwowo-hormonalnej, enzymatycznej, ale i mechanicznej. Brak soków trawiennych, w tym soku trzustkowego, ma być powodem ciężkich zaburzeń zarówno trawienia, jak i upośledzenia wchłaniania, jakie przebiegają z przewlekłymi biegunkami i chudnięciem. Mająca dwie niezależne funkcje, trzustka może podlegać procesom patologicznym, których uszkodzona może być zarówno część zewnątrzwydzielnicza, wytwarzająca enzymy trawienne, jak i część wewnątrzwydzielnicza, odpowiedzialna za produkcję insuliny czy glukagonu. Jednak groźniejsze wydają się być schorzenia zewnątrzwydzielniczej części tego narządu. Często występujące przewlekłe, jak i ostre zapalenie najczęściej powstają na skutek obecności kamieni w pęcherzyku żółciowym, w drogach żółciowych albo wskutek nadużywania alkoholu. Prawdopodobnie w wyniku kamicy żółciowej dochodzi do zarzucania żółci do trzustki, aktywując procesy samostrawienia, jakie w około 20% przypadków prowadzą nawet do całkowitego zniszczenia trzustki, ale też innych narządów okolicznych. Niebezpieczne jest także zapalenie trzustki przewlekłe, stanowiące m.in. czynnik ryzyka raka tego narządu. Za chwilę opowiem o nowotworze trzustki. Etiologia raka trzustki nie jest do końca wyjaśniona, chociaż znane są czynniki zwiększające ryzyko rozwoju tego nowotworu, do których zalicza się przede wszystkim palenie tytoniu, przewlekłe zapalenie trzustki oraz wysoka zawartość tłuszczu w diecie. Podwyższone ryzyko rozwoju raka trzustki stwierdzono u osób otyłych, co ma być związane z nieprawidłową przemianą glukozy, opornością na insulinę, z wysokim poziomem insuliny, czyli hiperinsulinemią. Wśród innych czynników ryzyka wymieniane są nie tylko cukrzyca, ale także stan po cholecystektomii, czyli usunięciu pęcherzyka żółciowego i częściowej resekcji żołądka. Jako czynnik ryzyka wymieniana jest płeć męska, rasa czarna, zmniejszenie aktywności fizycznej, wspomniana już zła, tłusta dieta z małą ilością warzyw i owoców, otyłość trzewna, marskość wątroby i choroba wrzodowa. Ryzyko raka trzustki wzrasta wraz z narażeniem na niektóre substancje chemiczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy oraz chlorek metylenu i etylu, podczas gdy ochronne działanie ma spożywanie, jak już wspominałam, dużej ilości warzyw i owoców bogatych w witaminę C i polifenole. W ostatnich latach zwraca się uwagę na genetyczne podłoże raka trzustki, który jest dość skomplikowany anatomopatologicznie i bardzo często nacieka naczynia krwionośne w trzustce, co uniemożliwia często resekcję tego gruczołu. Dlatego chorzy w najlepszym stanie mogą być poddani bardzo obciążającemu leczeniu, zwłaszcza chirurgicznemu. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów w przebiegu raka trzustki zostały opisane już przez Brighta w 1833 roku, który przedstawił chorego z objawami cukrzycy, jakie wystąpiły pół roku przed żółtaczką i zgonem. Według badań cukrzyca występuje od 60 do 80% chorych na raka trzustki, a upośledzenie tolerancji glukozy stwierdzane jest u około 20% chorych. U większości chorych cukrzyca jest diagnozowana wcześniej niż 2 lata przed wykryciem raka trzustki. Ponad 10% u chorych pierwszym objawem raka jest właśnie świeżo rozpoznana cukrzyca, zwłaszcza u osób starszych powyżej 65 roku życia. Przyczyny współistnienia raka trzustki i cukrzycy nie są wyjaśnione. Chociaż brane są pod uwagę zarówno zaburzenia morfologiczne, jak i molekularne. Charakterystyczną cechą cukrzycy w przebiegu raka trzustki jest oporność na insulinę typu obwodowego, choć mechanizmy prowadzące do jej rozwoju również nie są znane. Różne hipotezy starają się wytłumaczyć zjawisko współistnienia raka i cukrzycy, stanowiącej czynnik ryzyka rozwoju nowotworu, podczas gdy według jednej z hipotez cukrzyca ma być tylko konsekwencją raka. Długoletnia cukrzyca typu drugiego z towarzyszącą hiperinsulinemią, czyli podwyższonym poziomem insuliny, również ma zwiększać ryzyko rozwoju raka. W patogenezie zaburzeń metabolizmu węglowodanów pewną rolę może odgrywać także inny mechanizm niż zmniejszenie liczby komórek beta wysp trzustkowych wydzielających insulinę. W przebiegu raka trzustki, zwłaszcza dotyczącego głowy, dochodzi do ucisku na przewody trzustkowe z powstawaniem różnych wtórnych zmian zwyrodnieniowo-zapalnych. Ważną rolę w rozwoju zaburzeń u chorych ma odgrywać zmieniona chorobowo czynność wewnątrzwydzielnicza komórek wysp trzustkowych. Wykazano także u chorych na raka zmniejszenie wydzielania poziomu insuliny po różnych bodźcach, jednym z hormonów prawdopodobnie, które uczestniczy w patogenezie tej cukrzycy, jest 37-aminokwasowe białko o nazwie amylina, które jest gromadzone w komórkach beta wysp trzustkowych, podobnie jak insulina w postaci ziarnistości, i wydzielana jest niezależnie, jednak razem z insuliną w odpowiedzi na te same bodźce. U chorych na raka trzustki z towarzyszącą cukrzycą wyniszczeniem stwierdzono wzrost stężenia ameliny, której towarzyszyło zmniejszone wydzielanie insuliny. Ostatnio także podkreśla się rolę cytokin w powstawaniu insulinooporności. Cytokiny są to związki wydzielane przez komórki, które wpływają również na powstawanie takich objawów jak brak apetytu czy wyniszczenie. Proces rozwoju raka w trzustce polega na powstawaniu w przewodach trzustkowych zmian brodawkowatych z narastającymi zmianami komórek, czyli atypią komórkową. Każdy etap zmian morfologii nabłonka przewodów trzustkowych jest spowodowany zmianami w genach komórek. Jednym z takich genów KRAS jest obecny aż w 90 przypadków raka trzustki i prawdopodobnie jest to charakterystyczna cecha dla rozwoju wczesnego etapu rozwoju raka trzustki. Także raki trzonu i ogona trzustki mogą dość długo przebiegać bezobjawowo, wykrywane już w stadium uogólnionego rozsiewu, i to jest jedna z głównych przyczyn późnego rozpoznawania, właśnie bezobjawowy przebieg. Do głównych objawów raka trzustki należy utrata apetytu, schudnięciem, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej i nudności. Nieswoisty charakter tych dolegliwości przyczynia się do opóźnienia rozpoznania, gdyż tego typu dolegliwości są zazwyczaj bagatelizowane. Bardziej charakterystyczne objawy pojawiają się dopiero wówczas, kiedy nowotwór nacieka na sąsiednie narządy. Bezbólowa żółtaczka z towarzyszącym świądem skóry występuje zwłaszcza wtedy, gdy rak jest zlokalizowany w obrębie głowy trzustki. Ponadto mogą pojawiać się wymioty. U 10% chorych pierwszym objawem bywa ostre zapalenie trzustki. Wiele osób ponadto odczuwa bóle w jamie brzusznej, szczególnie stały ból promieniujący do kręgosłupa, jaki może wynikać z naciekania przewodu trzustkowego i ucisku na nerwy przez komórki nowotworowe. Silny ból występuje zwykle w stanach zaawansowanych i często przebiega z pojawieniem się żółtaczki, której może towarzyszyć świąd skóry, znaczna utrata masy ciała nie tylko z powodu braku apetytu, ale również obniżonego poziomu wydzielania enzymów trzustkowych i następczych zaburzeń trawienia. U ponad 60% chorych z rozpoznanym rakiem trzustki stwierdza się cukrzycę, niedrożność dwunastnicy, także krwawienia z żylaków żołądka oraz depresję. Ponadto występują takie powikłania jak wędrujące zapalenie żył powierzchownych oraz cechy niedożywienia i wyniszczenia. Jak wspominałam, do objawów ściśle związanych z rakiem należą powikłania metaboliczne, czyli nieprawidłowa tolerancja węglowodanów i cukrzyca. Pojawienie się tych objawów jednak nie koreluje z wielkością guza ani ze stopniem zaawansowania choroby. U większości chorych na raka trzustki bezpośrednią przyczyną zgonu są raczej powikłania metaboliczne i zaburzenia odżywiania niż przerzuty. I zwykle rak nacieka jednak okoliczne narządy, nie tylko śledzione, ale żołądek, nadnercze, jelitogrubę i otrzewną. Przerzuty raka odbywają się drogą limfatyczną, później drogą krwi. Odległe przerzuty dotyczą węzłów, zwłaszcza węzłów więzadła wątrobowo-dwunastniczego, pnia trzewnego, tętnicy kreskowej. Następne narządy, o których mówiłam, mają przerzuty w drugiej fazie. Trzustka razem z wątrobą, jako narządy trawienne, są dość trudno dostępne w badaniu przedmiotowym i to także utrudnia diagnozowanie. W większości przypadków właśnie wskutek bezobjawowego przebiegu rak trzustki wykrywany jest w fazie znacznego zaawansowania i to często z przerzutami. Tym bardziej niebezpieczne są mało charakterystyczne odchylenia w badaniach dodatkowych. Podwyższone mogą być niekiedy parametry biochemiczne zarówno czynności wątroby, jak i markeru procesu nowotworowego, które jednak wykazują ograniczoną swoistość, tym bardziej, że występują podwyższone mogą być również w rakach innych narządów. Badania diagnostyczne to oczywiście badania obrazowe, ultrasonograficzne, kiedy rak wykrywany jest w 70% przypadków. Czułość tomografii komputerowej jest jeszcze wyższa, 80-90%. Nowszymi badaniami są pankreatoskopia i ultrasonografia wewnątrzprzewodowa. Bardzo ważna dla lekarzy jest dokładna diagnostyka przedoperacyjna i ocena stopnia zaawansowania nowotworu. Za chwilę powiem o możliwym leczeniu. Właściwie jedyną szansą na wyleczenie i długoletnie przeżycie chorych jest radykalny zabieg operacyjny przy rozpoznaniu raka trzustki. Jednak według statystyk ponad 85% przypadków guz bywa nieresekcyjny w momencie postawienia rozpoznania. Złe wyniki leczenia raka trzustki spowodowane są, jak już mówiłam, brakiem charakterystycznych objawów, gdyż dopiero pojawiające się ból, żółtaczka, zaburzenia opróżniania żołądka, jakie są objawami zaawansowanej choroby z tendencją do przerzutów, są diagnozowane i stąd rak trzustki stanowi nadal nierozwiązany problem i poszukiwania zarówno dla chirurgów, jak i onkologów, biologów molekularnych, którzy ostatnio wytwarzają, próbują znaleźć leki biologiczne. Ponieważ większość chorych z guzem trzustki, ten guz jest nieoperacyjny, wdrażane jest leczenie paliatywne. Stosowana jest chemioterapia lub chemioradioterapia, która powoduje wydłużenie średniego czasu przeżycia chorych z rozpoznanym rakiem. Chemioterapia wykonywana jest z użyciem gemcytabiny, co poprawia czas przeżycia, zmniejsza ból i poprawia jakość życia. Stwierdzono, że chemioradioterapia w porównaniu z radioterapią zwiększa przeżycie, ale jest bardziej toksyczna. Przeciwbólowo w chorobie nowotworowej podawane są oczywiście leki z grupy niesterydowych przeciwzapalnych, paracetamol, a także leki opioidowe. Wykonuje się także różne inne przeciwbólowo działające zabiegi, między innymi próbuje się niszczyć nerwy z plotu trzewnego, co łagodzi ból i objawy zaparcia, zmniejsza także konieczność przyjmowania środków narkotycznych i przeciwbólowych. Podawana jest także dotrzewnowo lignokaina w celu zmniejszenia bólu. Prowadzone są także badania nad nowymi lekami na raka trzustki, w tym wspomniałam o lekach biologicznych, które są w tej chwili badane i doniesienia mówią o ich skuteczności. Stąd bardzo ważne jest zapobieganie, szczególnie unikanie czynników ryzyka, jakie w 2009 roku przez Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Raka zostały wymienione. Jak już wspominałam, jest to wiek powyżej 55 roku życia. 70% chorych na raka trzustki ma powyżej 65 lat. Czynnikiem ryzyka jest także palenie papierosów, płeć męska, czarna rasa, otyłość, zmniejszenie aktywności fizycznej, przewlekłe zapalenie trzustki, zła dieta z małą ilością warzyw i owoców, otyłość trzewna, marskość wątroby oraz ekspozycja na związki chemiczne. Dość duże znaczenie w rakach przewodu pokarmowego i nie tylko raka trzustki, ale raka jelita grubego, przełyku, żołądka odgrywają tak zwane czynniki żywieniowe, spośród których jako predysponujące wymienia się przede wszystkim wysokie spożycie produktów wysokoenergetycznych i wynikająca z tego otyłość, wysokie spożycie tłuszczów nasyconych, niedostateczna ilość błonnika pokarmowego, niskie spożycie wapnia i witamin antyoksydacyjnych oraz wysokie spożycie sodu. Co prawda najwięcej hipotez dotyczących związków pomiędzy sposobem żywienia a patogenezą nowotworu dotyczy raka jelita grubego i najlepiej uzasadnione są związki tłuszczów i błonnika pokarmowego w diecie. Tłuszcze z pożywienia pobudzają wydzielanie kwasów żółciowych, przekształcanych następnie przez bakterie jelitowe w kwasy drugo- i trzeciorzędowe, które mogą pobudzać mutacje komórek nabłonka jelitowego. Podkreśla się ochronną rolę błonnika pokarmowego, jaki przyspiesza czas pasażu treści pokarmowej, przez co zmniejsza narażenie komórek nabłonka jelitowego na rozwój karcynogenów, związków o działaniu rakotwórczym, które są obecne w jelicie, w świetle jelita. Także wysoki ładunek glikemiczny diety może zwiększać ryzyko wystąpienia wielu nowotworów złośliwych, szczególnie poprzez powstawanie już wspomnianej hiperinsulinemii i insulinooporności. Zbadano, że suplementacja karotenem i tokoferolem, czyli witaminą A i witaminą D, nie wpływa znamiennie na częstość występowania raka trzustki, jednak kwasy tłuszczowe, omega-3, szczególnie mogą opóźniać wyniszczenie i przyjmowanie tych suplementów z tymi kwasami. Nie tylko wpływa na zwiększenie masy ciała, mięśni, ale także poprawę jakości życia. Badania epidemiologiczne prowadzone ostatnio wskazują, że stosowanie diety zawierających duże ilości warzyw i owoców i pokarm mający niski ładunek glikemiczny jest związany z niższym ryzykiem raka trzustki. U kobiet z prawidłową masą ciała i aktywnych fizycznie, jednak stosujący dietę z wysokim ładunkiem glikemicznym, ryzyko raka trzustki wzrastało o połowę. Natomiast u kobiet z nadwagą, prowadzący siedzący tryb życia, względne ryzyko raka trzustki było przynajmniej 2,5 raza wyższe niż w poprzedniej grupie. Z medycyny naturalnej, zwłaszcza świętej Hildegardy, we wszystkich stanach przednowotworowych i nowotworowych wskazana jest nalewka z rzęsy wodnej, która poprawia nie tylko odporność, czyli czynność układu odpornościowego, który niszczy komórki nowotworowe, ale także stan czynnościowy przewodu pokarmowego, która razem z dietą orkiszową zawierającą przeciwnowotworową witaminę B17 ma wpływać korzystnie, podobnie jak grzyby, tylko grzyby, które nie rosną w ziemi. Wymieniane są szczególnie takie jak shiitake i boczniaki. Polecane zwłaszcza w nowotworach przewodu pokarmowego, raka żołądka i jelita grubego. Grzyby shiitake zawierają lentinan o działaniu nie tylko przeciwwirusowym, ale właśnie przeciwnowotworowym, działając ponadto także przeciwmiażdżycowo. Podobne działanie przeciwnowotworowe, nieco mniejsze, mają pieczarki. Ostatnio zwraca się uwagę na dietę, nie tylko tą dietę z dużą ilością warzyw i owoców, szczególnie gotowanych, zwłaszcza w stanach chorobowych przewodu pokarmowego, ale zawierającą przyprawy ostre, takie jak kurkuma, kardamon, galgant, hyzop, papryczki, chili, zawierające kapsaicynę, która również działa przeciwnowotworowo, podobnie do innych ostrych przypraw, które według ostatnich badań mają wspomagać ochronne działanie. Już wspominałam, że w jednym z programów, że według nowych badań propagowana od lat dieta warzywno-owocowa zawierająca przeciwutleniacze, szczególnie witaminy C, E, A i inne korzystne składniki zawarte w kolorowych owocach i warzywach, działa nieco na innej drodze niż do tej pory sądzono. Chodzi o zawartość w tychże owocach naturalnych pestycydów, które mają wspomagać odporność organizmu. Podawanie samych antyoksydantów w formie suplementów w badaniach prowadzonych nie przynosiło korzyści zdrowotnych. Natomiast spożywanie przypraw i umiarkowanej ilości warzyw i owoców miało korzystne działanie. Jak powiedziałam, wraz ze spożywaniem warzyw i owoców polecane jest spożywanie ostrych przypraw, takich jak kurkuma czy kapsaicyna z papryczek chili, także o działaniu przeciwnowotworowym, albo kofeina czy katechiny z herbaty, które stymulują komórki, prowadzą do otwierania kanału w błonie komórkowej z umożliwieniem transportu jonów wapnia, co dopiero ma uruchamiać cały ciąg procesów w komórce, prowadząc do wytwarzania białka, zwiększającego odporność na stres wraz ze wzrostem substancji przekaźnikowych. Poza tymi polecane są brokuły, które zawierają podobny związek, sulforafan czy resweratrol z czerwonych winogron, które uruchamiają pewne geny odpowiadające za ekspresję i zainicjowanie procesów, w wyniku których powstają przeciwutleniacze, także czynniki neurotroficzne albo eliminowane są białka, co zwiększa wydolność energetyczną komórek oraz odporność na stres. Odkrycia naukowców potwierdzają ważność diety i korzyści z diety określanej mianem śródziemnomorskiej, zawierającej umiarkowane ilości poszczególnych składników pokarmowych, w tym także warzyw i owoców, wraz z uprawianiem wysiłków fizycznych oraz wraz z krótkotrwającymi postami. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o przyczynach, czynnikach ryzyka i leczeniu raka trzustki. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.